gorącym stole.
Kłaniam się Państwu nisko wieczorową porą, 8 minut po godzinie 18, Łukasz Kaźmierczak. Jesteśmy trochę w takim przedpokoju, powiedziałbym, między pierwszym posiedzeniem Sejmu, a kolejnym w tym tygodniu i Senatu również. To bardzo przyspieszyło, ale udało mi się, bardzo się z tego cieszę, do naszego studia zaprosić trzech parlamentarzystów poznańskich. W kolejności są z nami poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie pośle.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się nisko. Szef poznańskich struktur PiS-u równocześnie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I nasz skład uzupełnia senator Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy. Dobry wieczór, panie senatorze, chociaż pan woli, żeby powiedzieć przewodniczący.
Powiem tak, no, senatorów jest 100, posłów jest 460, a przewodniczących partii jest mniej.
No właśnie, tym bardziej, że niewielu w Wielkopolsce mamy szefów partii. No tak. Właściwie nie mamy, oprócz wspomnianego tutaj pana senatora. Szanowni panowie, no to najpierw zapytam oczywiście o wrażenia z pierwszego posiedzenia parlamentu, no bo i Sejm, i Senat debatowały. Pierwsze rytualne głowy poleciały, że tak powiem. Spadła głowa, czy kandydatura Elżbiety Witek, Marka Pęka. Zapytam panów o te wrażenia, o te głosowania. Potem trochę sobie poplotkujemy o nazwiskach, bo ta giełda nazwisk rządowych ruszyła bardzo uważnie. No i trochę te pierwsze wrażenia z pierwszych godzin posiedzeń, bo niektórzy obserwatorzy mówią, że tak ostro jak w tej kadencji to nie było i jeszcze nigdy, i prawdopodobnie to będzie najbardziej taka brutalna, mocna, ostra kadencja parlamentu. A patrzę na Waldemara Witkowskiego, którego goszczę wielokrotnie w studiu, ale pierwszy raz jako debiutanta tak naprawdę parlamentarnego, więc pańskie
każdy
pierwsze
wiek wrażenia. Ma swoje prawa.
No to jest pan młodzieniaszkiem senackim, można tak powiedzieć.
Z tego punktu widzenia tak.
Jakie wrażenia z pierwszego wracania? No i z tego, że...
Generalnie powiem tak, znaczy bardzo dużo przerw jest w Senacie, co spowodowane jest, no, że Sejm jest trochę bardziej nowoczesny, bo nawet wybory marszałka dokonują się elektronicznie, a w Senacie nie. To są głosowania imienne, są drukowane imienne karty do głosowania. Więc
to trwa.
W związku z tym większość czasu spędzaliśmy na przerwach, skończyliśmy około północy. Większość czasu spędziliśmy na przerwach. No, wybraliśmy komisję regulaminową, no, która musiała zmienić ilość wicemarszałków, żeby PiS mógł mieć wicemarszałka.
Którego nie ma.
No ale szansa zawsze jest, bo miejsce dla niego jest. Może gorzej będzie z miejscami, z gabinetami, bo i wzrosła liczba tych wicemarszałków i w Sejmie, i w Senacie, co powoduje, że ten Sejm nie jest rozciągliwy, nie jest z gumy. I niektóre kluby się będą musiały gdzieś tam posunąć, żeby zrobić miejsce dla już pracowników Senatu i Sejmu po funkcji wicemarszałka i marszałka. A to jest właśnie praca, taka prawie że etatowa, i w związku z tym jest tam gabinet, sekretariat, samochód z kierowcą, jakieś tam inne przywileje.
To niemal jak urząd marszałkowski w Poznaniu, a i nazwa podobna.
Znaczy generalnie urząd, znaczy to jest też tak, w urzędzie marszałkowskim liczba członków zarządu jest określona ustawowo. Znaczy w statucie, który premier zatwierdza później i tak dalej. Natomiast tu jest duża dowolność, jeżeli by Sejm na przykład ogłosił, że ma być 18 wicemarszałków, i to przegłosowałby, to też tak mogłoby być.
Ale to trochę jednak kuchnia polityczna. O nazwiskach porozmawiamy. Tak jak wspomniałem, Elżbieta Witek, Marek Pęk, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, niewybrani, Szymon Hołownia marszałkiem opozycji, jeśli chodzi o Sejm. No i mamy w tym momencie sytuację taką, że PiS nie ma swoich przedstawicieli. Jak panowie w ogóle oceniacie to, co się działo przez te pierwsze dwa dni w parlamencie? Bartłomiej Wróblewski.
To znaczy... Ja szczerze mówiąc nie jestem aż tak bardzo zdziwiony, bo w Sejmie ten zwyczaj, żeby opozycja miała swoich przedstawicieli, żeby była w miarę równowaga, no była w ostatnich kadencjach trzymana, to znaczy nawet w sytuacji, kiedy najmniejszy klub nie otrzymywał wicemarszałka, to i tak opozycja miała ich kilku.
No tak, natomiast, ale PSL nie miał wicemarszałka w Woli Sprawiedliwości.
No tak, ale nawet w kadencji 2015-2019 był i marszałek z Platformy Obywatelskiej.
Trzech było.
I z Nowoczesnej, i z Kukiza. Znaczy była równowaga, można powiedzieć, w prezydium. To znaczy zawsze przewagę miała koalicja rządząca, ale była mniej więcej równowaga. No teraz nie tylko, że nie ma równowagi, bo przecież na razie jest tylko jeden wicemarszałek z opozycji, ale też największy klub opozycyjny w historii wolnych wyborów w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość, nie ma wice marszałka.
Ja skąd pan wie, że opozycyjny, panie pośle?
Dlatego powiedziałem...
To jeszcze nie jest przesądzone, że będziecie w opozycji.
Dlatego powiedziałem, że nie jestem zdziwiony, ponieważ w Wielkopolsce znamy ten standard Platformy Obywatelskiej w sejmiku województwa wielkopolskiego, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma 12 radnych, jest największym, a de facto jedynym klubem opozycyjnym, nie ma swojego członka w prezydium. To jest skrajnie niedemokratyczne, ale to jest taki styl Platformy. Tak samo w Radzie Powiatu Poznańskiego, gdzie PiS jest jedyną opozycją, ma 7 radnych na 29 radnych w Radzie, w prezydium też Rady Powiatu Poznańskiego, też nie mamy swojego przedstawiciela, więc Platforma ten niedemokratyczny standard utrzymuje, teraz przeniosła go na parlament. Widzimy go w przypadku prezydium Sejmu, ale to ma miejsce też w innych wyborach. Widzieliśmy to w wyborze KRS-u. Wszyscy członkowie KRS-u z nominacji Sejmu i Senatu to będą ludzie z Platformy Obywatelskiej albo z Lewicy, ewentualnie z Trzeciej Drogi. Nikogo nie będzie z Prawa i Sprawiedliwości czy z Konfederacji. I dodatkowo słyszymy bardzo niepokojące informacje na temat komisji sejmowej.
To o komisjach zaraz porozmawiamy o przyszłym posiedzeniu.
Ale chodzi mi o to, że ten sam schemat działania, to znaczy absolutnie odejście od tego zwyczaju, który był wcześniej, że liczba posłów, liczba wielkość klubu determinuje liczbę komisji, gdzie się ma przewodnictwo.
Bo to pierwsza sytuacja, kiedy taki jest podział mandatów, można powiedzieć.
Że... Nie, no zawsze jest trochę inny, ale pewien algorytm, który został wiele lat temu wypracowany, jeśli chodzi o podział przewodnictwa i miejsc w prezydiach komisji, no był wiele lat temu opracowany. Dzisiaj no, jest to w sposób niedemokratyczny, ograniczane, łamane. To trochę takie polityczne chuligaństwo, trzeba powiedzieć.
Panie pośle, no to może zapytam o to polityczne chuligaństwo. Czy pan już ma doświadczenia poprzedniej kadencji? Czy zapowiada się bardzo ostra kadencja Sejmu, pańskim zdaniem, Franciszek Sterczewski? No i zapytam jeszcze oczywiście o ten wybór marszałków.
No, to pierwsze posiedzenie pokazuje, że właśnie potem ostrym, polaryzującym, często rozdyskutowanym do czerwoności Sejmie, no jest szansa na jakiś powrót równowagi i ostudzenia nastrojów. No to, w jaki sposób marszałek Hołownia prowadzi obrady, robi wrażenie, nie tylko jego sprawczość, ale również uspokajanie sali, która często jest bardzo właśnie rozemocjonowana, więc spodziewam się, że nareszcie, tak jak zniknęły sprzed Sejmu barierki, które były ustawione przez ostatnie 7 lat, tak samo Sejm nareszcie będzie otwarty, nareszcie będzie miejscem spotkań, nareszcie będzie miejscem dyskusji, że ten parlamentaryzm i podejmowanie decyzji wróci do Sejmu.
Czy pan to tak symbolicznie potraktował te barierki? Jak
tak,
rozumiem, tak?
Ale nie tylko symbolicznie, no bo przestrzeń mówi o tym, jak traktujemy wspólnotę, jak traktujemy te wszystkie tematy i mam nadzieję i moim zdaniem właśnie ta decyzyjność właśnie nareszcie wyjdzie z ministerstw, wyjdzie z siedziby partii, która dotychczas była dominująca, z Nowogrodzkiej i nareszcie to Sejm będzie miejscem podejmowania tych decyzji.
Ale jeżeli mówimy o wspólnocie, czy jednak no, mimo wszystko PiS nie powinien ze swojego grona autonomicznie wybrać kogoś, kto będzie go reprezentował w prezydium Sejmu?
Absolutnie tutaj tego prawa nikt Prawo i Sprawiedliwości nie odbiera. PiS ma prawo mieć swojego kandydata czy kandydatkę na wicemarszałka, z tym, że problem jest w kandydaturze, która była zgłoszona, czyli w pani marszałek Witek. No, jeżeli osoba wielokrotnie łamała regulamin Sejmu, wielokrotnie, no, jak była znana z tych przypadków, no, czy powiedzeń typu trzeba anulować, bo przegramy, trzeba zrobić reasumpcję i tego typu manipulacji regulaminem, to uważam, że nie powinna być pełnić funkcji marszałka Sejmu. Co innego, jeśli chodzi o Senat. Tu wydaje mi się, że tak jak rozumiem te zarzuty, właśnie łamanie regulaminu wobec pani marszałek Witek, tak, pan senator Pęk po prostu jest, wydaje mi się, gdzieś tam typowym przedstawicielem prawicy czy politykiem PiS-u. Nie jest, to nie jest moja bajka, więc nie do końca wiem, czy tu jest uzasadnienie, żeby głosować przeciwko akurat tej kandydaturze.
Wrażenie jest kiepskie.
To znaczy, powiem tak, rozumiem emocje senatorów i senatorek, którzy przez lata właśnie byli cenzurowani, nie byli dopuszczani do dyskusji. Rozumiem, że być może tu był taki element, okej, teraz pokażemy, kto ma większość, ale rozumiem to, ale ja nie do końca to popieram.
Dyskusji, skoro w Senacie przecież marszałkiem był marszałek z Koalicji Obywatelskiej, Grodzki. Tak. Jeśli ktoś nie dopuszczał do dyskusji, to Platforma Obywatelska znowu.
No, w każdym razie imponujące jest to, że nareszcie demokratyczna strona polityki, demokratyczne partie nareszcie mają większość.
Tak. Myślę, że ta demokracja byłaby pełna rzeczywiście, gdyby każda duża partia...
Imponujące jest to, że strona, która nazywa się demokratyczną, jest niedemokratyczna. No to przecież jest jakiś...
Waldemar Kwiatkowski,
ja mam objaśnię, bo
podnosił rękę w sprawie Marka Pęka.
Tak, znaczy ja powiem, dlaczego tak się stało. Generalnie było jakieś uzgodnienie, kto będzie marszałkiem, to wicemarszałkiem. Była przedstawicielka lewicy nad kandydatką na marszałka, wycofała się i było to uzgodnione przed. I gdyby PiS, a konkretnie kolega Pęk, głosował za pozostałymi wicemarszałkami, to pewnie bym też im był. Mhm. Natomiast poszedł za partę i głosował przeciwko. No to w pewnym momencie na sali ponownie zawrzało i ci starsi, bardziej doświadczeni senatorowie, no kurde, nie dość, że nas pachołkami Moskwy nazywał, że tam wyzywał i tak dalej, no to jeszcze dzisiaj nie zachował się z klasą.
Tylko nie? Polityk, który nie używa epitetów, to chyba byśmy nie znaleźli nikogo takiego.
Okej, ale ja powiem tak, a czy generalnie powinni się, na przykład, jeżeli parlamentarzyści mają stanowić wzór dla innych, to powinni zachować pewną ogładę w dyskusji, w takim używaniu wulgarnych słów i tak dalej. Ja przynajmniej taki jestem, znacie mnie lat. Byliśmy w różnych miejscach, nie nas pracowaliśmy w sejmiku i tak dalej. Jak za moich czasów PiS miał swojego przedstawiciela prezydium Sejmu i tak dalej, pobyło jakieś szukanie konsensusu. W pewnym momencie poszło inaczej. Szkoda, bo powinien być przedstawiciel PiS-u prezydium Sejmiku, też tak uważam. I to samo jest i czy w Sejmie, czy w Senacie. Co do pani marszałek Witek, moim zdaniem tak, no, miałem okazję gdzieś tam spotkać ją na terenie Dolnego Śląska. I powiem tak, też byłem kiedyś nauczycielem akademickim, ona jest nauczycielką. Mhm. I zamiast troszkę, nawet jeżeli traktować tych mniej doświadczonych posłów, ale tych mniej doświadczonych, no, wszystkich traktowała z góry. Tak nie może być, bo nauczyciel musi dawać dobry przykład, a niekoniecznie tylko karcić tych uczniów. I na Senat niestety się przeniosło to w ten sposób, że skoro była wojna w Sejmie o 12, no to o 16, gdyby ten pisało się neutralnie, no to wszyscy liczyli. To by ten Pęk już był tym wicemarszałkiem teraz. No ale sami podgrzali atmosferę na pierwsze głosowania.
Panie senatorze, dlatego, że pojawiły się głosy, nie, no, że będzie, być może wróci kandydatura Marka Pęka.
Dyskusja, a czy my dyskutowaliśmy nad innym kandydatem stamtąd, człowiekiem, który był nawet marszałkiem Sejmu, ale nie będę szczegółów, bo jeszcze decyzja nie zapadła. Jutro jest klub o 10:30. Senat dopiero będzie za tydzień.
Czyli zdecydowaliście, kto z Prawa i Sprawiedliwości może zostać marszałkiem.
Ale generalnie tak, no, byli, przypomnę ci, no był ktoś tam, no, kiedyś marszałkiem Senatu, ktoś inny, no to trzeba oceniać, znaczy jeżeli ktoś ma być pracodawcą umownym, no bo taki marszałek ma dużą władzę, tam potrąca kary i tak dalej, to no dobrze, ale pośrednio też może tak wpływać, bo wicemarszałek może na przykład mieć zlecone.
A czy pan wie o tym, że będzie jakaś próba wyboru?
Jest próba szukania. Nie chcę ujawniać. Gdzieś tam mamy takie pozamykane fora i gdzieś tam szukamy rozwiązania pozytywnego. No bo no, powiem tak. Człowiek mi niczym nie zagroził, ale na początku, jak wszyscy wiecie, jakaś dyscyplina jest partyjna, no skoro były jakieś tam uzgodnienia, no tak postąpiliśmy. Nie było tych uzgodnień rano. Nie było rano. Tej dyscypliny. Ale po tym, co się stało w Sejmie, no niepotrzebnie też PiS głosował przeciwko wszystkim, no bo no jeżeli się szuka konsensusu, to trzeba głosować. Nie, to nie jest ustawa polityczna, to nie jest ustawa o in vitro, czy o czym innym.
To jest uzgodnione,
na przykład tak, jest 5 wicemarszałków, dobra, no wzajemnie oddajemy na siebie głos. No, Bartek, no tak powinno być.
Znaczy, to jest,
i w Sejmiku tak jest, było, przypomnieć
znaczy, poprzednio. To jest stawianie spraw na głowie. Zasada jest inna, mianowicie, że każdy klub przedstawia swojego przedstawiciela, taką osobę, którą on uważa za właściwą. Przecież nikt nie kochał Włodzimierza Czarzastego, a pozwoliliśmy, żeby był wicemarszałkiem Sejmu. Nikt nie był za Kidawą Błońską w Prawie i Sprawiedliwości, ale była wicemarszałkiem Sejmu. Nikt nie był jakimś szczególnym sympatykiem Borysława Budki, ale przecież, został.
Borysa
Budki, ale przecież był przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. To samo z Krzysztofem Kwiatkowskim, który był w Senacie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało większość. A więc przez te ostatnie 8 lat wielu prominentnych przedstawicieli opozycji, niecenzurowanych, no byli wskazani przez swoje środowiska, było w Krajowej Radzie Sądownictwa, w prezydiach Sejmu i Senatu, było szefami komisji. Natomiast tutaj jest zupełnie inna polityka, to znaczy taka, że to my wam wskażemy, kto ewentualnie od was mógłby być. No przecież to, jest, to jest stawianie spraw na głowie, absolutnie na głowie.
Znaczy ja myślę tak, ten temat jest mało istotny, panie rektorze. Ja ze swoim imieniu zdeklaruję, że będę szukał konsensusu wśród tej naszej dziewięcioosobowej grupy
lewicy. No, jeszcze nie jesteście języczkiem uwagi, więc nie jesteśmy, czegoś trzeba
ale
zacząć.
Generalnie tak, czy ja na tym pierwszym spotkaniu, gdzie jakieś tam były drobiazgi, jakieś podziały, coś tak dalej, to po prostu gdzieś tam moja sympatyczna znajomość z Markiem Borowskim i właśnie Krzysztofem Kwiatkowskim i tak dalej spowodowała, że na tym pierwszym spotkaniu klubów, które też się kłóciło miejsca, gdzie ma kto siedzieć, ile pierwszych, no udało się jakoś konsensualnie to załatwić. Nie,
zobaczymy, co będzie, sama, na jeśli chodzi o komisję.
Na pierwsze miejsca, w Sejmie tylko jedno, nie?
My absolutnie tutaj nie zakładamy, nie chcemy wybierać, kto ma być z PiS-u wicemarszałkiem, czy kandydatką do jakiegokolwiek gremium. My tylko oczekujemy po prostu przestrzegania regulaminu, działania zgodnie z zasadami, na które wszyscy się umawiamy, więc na pewno taka osoba się znajdzie w tym klubie, nie mam żadnej wątpliwości, ale jeśli chodzi o inne ciekawe obserwacje z tego pierwszego posiedzenia, to dla mnie niesamowite było obserwować, jak ta świadomość o wyniku wyborów powolutku dochodzi do Jarosława Kaczyńskiego, który najwyraźniej był święcie przekonany, że faktycznie PSL i Polska 2050 przejdą na ich stronę, że zostaną kupieni przez partię, która już przed chwilą rządziła. Niestety ten handelek się nie udał i byłem po prostu zdumiony, jak pan wicepremier, pan poseł Kaczyński wielokrotnie podchodził do marszałka Hołowni i rozkazywał mu, mówił mu, rób to, rób tamto, masz zrobić tak, jak ja ci każę. I pan marszałek zgodnie z regulaminem tłumaczył posłowi, jakie są możliwości, że ministrowie zabierają głos, tylu dopuścił, tylu jeszcze dopisał do listy, ale więcej nie będzie, ale prawda, naginał regulamin.
Tak było.
Wściekał się, pienił. O czym to świadczy?
Co pan mówi? Regulamin Sejmu jest jednoznaczny. Każdy członek Rady Ministrów bez żadnej łaski marszałka może zabrać głos i przemawiać przez nieokreślony w regulaminie czas.
Hołownia
złamał dwukrotnie regulamin. Po pierwsze, nie dopuścił urzędującego wicepremiera. Po drugie, ograniczył czas ministrom. I to jest dwukrotne złamanie regulaminu, więc opowieści o tym, że teraz będzie wszystko demokratyczniej, no w pierwszych dniach widzieliśmy, że nie tylko nie będzie demokratyczniej, co będzie z ograniczeniami, których wcześniej nie było.
Szanowni Państwo,
to jeszcze jedno słowo. Jednak nie możemy mówić w ten sposób. Jeżeli chcę mówić o ograniczeniach w debacie sejmowej, no to proszę zwrócić uwagę, jak w poprzednim Sejmie była ona prowadzona. Zarówno pani marszałek Witek, jak i marszałek Terlecki lubili ucinać dyskusję. Nie było pytań, jak przy ustawie budżetowej. Tylko przedstawiciele klubu. Mówimy o tym samym. O udawaniu przestrzeni do debaty. Tutaj PiS jest pierwszym cenzorem. Ale przykładem na autoryzację Sejmu.
Bzdury pan opowiada.
No tak.
Sejm ma prawo ograniczać czas dyskusji większej sejmowej i zapewne z tego prawa będzie także korzystać ukształtowana większość sejmowa, że w określonych sprawach będą 2 minuty, 3 minuty, minuta na zadanie pytania i być może tak będzie. Jeśli będzie, to sprawy będą pilne. Ale czymś innym jest ta sytuacja, czymś innym działanie wbrew regulaminowi Sejmu. Bo regulamin Sejmu nie pozostawia marszałkowi swobody, któremu członkowi rządu udziela głos, a któremu nie. Któremu i ile czasu
udzielił
pozwoli
tym,
mówić.
Którzy się zgłosili i no sam, nie, no sam wytłumaczył nie, posłowi Kaczyńskiemu, nie udzielił, na czym polega zapis regulaminu.
Złamał
regulamin Sejmu w podwójny sposób.
Ale poseł Kaczyński się wściekł, bo widzi, że nie ma już kontroli nad marszałkiem, nie ma kontroli nad Sejmem.
Ja powiedziałem, że złamał, Hołownia złamał regulamin i to dwukrotnie.
Nie. Mam ale nie z tego powodu złościł się
premier Kaczyński jest członkiem Rady Ministrów.
Panowie, wchodzicie w taką kuchnię polityczną, jest, że tak. Za chwileczkę to będzie bardzo techniczna tak, dyskusja.
Nie,
zapytam o rzecz, która na pewno dotyczy wielu obywateli. Dziś prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w środę to będzie pierwszy projekt ustawy zgłoszony przez PSL. Podejrzewam, że w ogóle przez trzecią drogę, czyli ustawa dotycząca finansowania in vitro z budżetu państwa. Ciekawa sprawa, dlatego że parę dni temu premier Mateusz Morawiecki mówił o dekalogu polskich spraw, bo tu nadal jest jeszcze piłka po stronie premiera, jeśli chodzi o tworzenie rządu. I także dał do zrozumienia, może nie expressis verbis, ale pojawiło się to, że być może kwestia in vitro także znajdzie się w takiej koalicji polskich spraw, dekalogu polskich spraw, który miałby się znaleźć. No więc pytam panów, czy mamy do czynienia z jakimś porozumieniem powszechnym w tej sprawie? Jeżeli nie powszechnym, no to szerszym niż nam się wydawało jeszcze przed 15 października.
Ja mogę powiedzieć tak, ponieważ też jako Koalicja Obywatelska byliśmy zaangażowani w po prostu wsparcie tego obywatelskiego projektu. Chodziliśmy po mieście, zbieraliśmy podpisy, udało się zebrać ponad 500 000 podpisów i wielokrotnie rozmawiałem z również wyborcami PiSu, którzy mówili, pod różnymi rzeczami byśmy się nie podpisali, ale tu absolutnie chcemy, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, żeby państwo to wspierało i ci ludzie byli źli, że to PiS cofnął to finansowanie i że tylko samorządy niektóre zaczęły wspierać, dofinansowywać tą metodę, prawda, leczenia bezpłodności i chwała tym samorządom, które to robiły. Z Warszawą, Poznaniem na czele. Masa dzieci urodziła się dzięki temu i to PiS blokował to. Gdyby premier Morawiecki nie budził się, prawda, z ręką nocniku teraz, kiedy no, kończy się jego panowanie, lecz gdyby chciał ten temat załatwić wcześniej, kilka lat temu, no to może dzięki takiemu wsparciu urodziłoby się 2 razy więcej dzieci. Szkoda, że tak się nie stało, ale to jest jeden z wielu przypadków, w których no, będziemy musieli sprzątać po PiSie, robić wszystko, żeby młodzi ludzie w Polsce chcieli zakładać rodziny, żeby mogli się czuć bezpiecznie i żeby mieli to wsparcie. Nie każdego stać na tą metodę.
Właśnie
leczenia.
Wyświetlam panom na ekranie informację o tym.
Wspaniale.
Piotr Miller przekazał taką informację.
Ale to rzecznik rządu. W tej wypowiedzi Kosiniaka też chodziło ogólnie o projekt obywatelski, że po prostu nie będzie zamrażarki, że będziemy głosować każda ustawa, która zdobędzie 100 tysięcy podpisów, będzie procedowana przez Sejm.
Jeżeli można.
Waldemar Witkowski, panie senatorze.
Poseł Wróblewski ma dylemat, co powiedzieć. Teraz myśli, dam mu trochę więcej czasu. Ja mam, powiedzmy, moje zadowolenie jest do kwadratu. Po pierwsze dlatego, że wiele lat temu w tym studio w obecności tego redaktora prowadziłem nie debatę, ale dyskutowaliśmy w radnym programie z Markiem Woźniakiem z Platformy Obywatelskiej, bo jako radny sejmiku i mój klub kiedyś wniósł do projektu budżetu, żeby 250 tysięcy przeznaczyć na to, żeby można było więcej zabiegów in vitro wykonywać. Chodziło o zakup ultrasonografu, który służy nie tylko zapłodnieniu in vitro, ale także badaniu prostaty i ulubionych czynności. No i wtedy pan marszałek Woźniak wtedy, nie wiem, czy pan pamięta ten program, czy Radio Merkury było, oczywiście uzasadniał na ileś tam sposobów, że to jest niewłaściwa metoda i tak dalej. Cieszę się, po pierwsze dlatego, że Sejmik od jakiegoś czasu też dofinansowuje zabiegi in vitro i ten drugi, do kwadratu się cieszę, bo teraz nie dość, że Sejm, trzecia droga, PSL, które też mieli jakieś wątpliwości, to także PiS uznaje tą metodę za słuszną, dającą szansę Polkom posiadanie dzieci, które z różnych względów nie mogły ich posiadać. Dwoma rękami się pod tym podpisuję i cieszę się, że taka metamorfoza także w PiS-ie nastąpiła, przynajmniej w części PiS-u, bo to jest krok w dobrym kierunku w stronę Europy.
Ale pamiętamy też te wypowiedzi, które dehumanizowały osoby urodzone tą metodą wypowiedzi
polityków. Dziwacy się wszędzie znajdują, niestety. No.
No ale trzeba powiedzieć, że takie wypowiedzi niestety, jak już teraz kończącego kadencję Rzecznika Praw Dziecka, no po prostu nie powinny się więcej zdarzać. Mam nadzieję, że ten temat załatwimy i dzieci będą mogły się rodzić.
Pytanie, czy rzeczywiście PiS zagłosuje za in vitro, bo to jest wypowiedź rzecznika rządu, ale...
To znaczy ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że no, ta nasza pierwsza część dyskusji dotyczyła rzeczy pewnych, to znaczy tego, że Platforma ograniczyła, koalicjanci ograniczyli demokrację w Sejmie i w Senacie, że nie stosują się do zwyczajów, które mają po kilkadziesiąt lat
już. Państwo sami się ograniczacie, macie prawo tak samo do wicemarszałka.
W izbach parlamentu. Że ta praktyka, jak słyszymy z mediów dzisiaj, będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach. I to moim zdaniem jest niedopuszczalne. To też pokazuje jakąś obłudę Platformy, która ciągle mówiła o demokracji. Powstał nawet Komitet Obrony Demokracji. A dziś wiemy, że był to komitet wspierający, no chociaż trudno powiedzieć, bo pewnie są tam różne osoby. No ale w każdym razie, że z zapowiedzi o demokratyzacji nic nie wyszło. Inną rzeczą jest to, że koalicja, która istnieje dzisiaj, ma większość, wydaje się, w parlamencie, ma różne projekty dotyczące różnych spraw, dotyczących gospodarki, światopoglądu czy innych rzeczy. To jest zrozumiałe, no bo to...
To, że się to in vitro pojawia w programie, oznacza, że PiS jakby odrabia lekcję, to znaczy, w tym sensie, że poszerza agendę tematyczną, to jest znaczy, taka jakaś...
Ja na razie mówię o tym, o tych zapowiedziach próba. Tutaj, zapowiedziach Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast nie odnoszę się do tej informacji, o której pan mówi, no bo...
To się skupmy na PSL-u, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
Bo nic na ten temat...
Będzie zniesione do laski marszałkowskiej.
No, rozumiem, że będzie taki projekt ustawy. Ja myślę, że jakby jeśli chodzi o kwestię in vitro, no to dla mnie to, co jest rzeczą najważniejszą, to to, żeby pamiętać o konstytucyjnych ograniczeniach związanych z traktowaniem ludzkich zarodków, żeby nie było niszczenia zarodków, żeby nie było takich praktyk eugenicznych.
Był taki selekcji. Projekt Jarosława Gowina, który miał
dofinansowanie metody in vitro słowem, tak?
Ja zapoznam się z projektem ustawy i wtedy będę się wypowiadać. Natomiast to, co na pewno byłoby dyskwalifikujące, to gdyby projekt w jakikolwiek sposób naruszał konstytucyjne gwarancje ochrony życia.
Ja pamiętam, że rozmawiałem z Jarosławem Gowinem kiedyś na ten temat i on dosyć miał to drobiazgowo wypisane. Aczkolwiek to też nie był projekt, który
kiedyś
wtedy...
Jarosław Gowin, to było jeszcze w czasach, kiedy był w Platformie Obywatelskiej, przedstawił taki projekt dotyczący in vitro. Ten projekt wówczas nie został przyjęty. Uważam, że źle się stało, bo był to dobry projekt wtedy przygotowany. To było 10 lat temu.
Z dzisiejszej perspektywy czasu czas go, że tak powiem, obronił. Bo pamiętam wtedy dyskusje gorące wokół tamtego tematu.
On oczywiście, to nie chodzi o to, że on był idealny, ale przynajmniej w tych sprawach najbardziej istotnych związanych z in vitro, no uważam, był zgodny z konstytucją i lepszy niż sytuacja, kiedy nie ma żadnych regulacji.
A ja, panie senatorze, muszę cofnąć się do tej dyskusji sprzed lat rzeczywiście, jeżeli chodzi o sejmik. Nie pamiętam tego, przyznaję się, bez bicia, ale dobrze, że pan mi to przypomniał. Panowie, no to...
O 8:15 rano.
No trochę porozmawiajmy o nazwiskach, bo bardzo szczelnie, jeżeli chodzi o tę stronę rządową obecnie. Wiem tylko z tych przecieków, że premier w ciągu pewnie już 2-3 dni powinien przedstawić rząd, bo tak było zapowiadane, 6-7-8 dni. Mówi się, że ma być duża zmiana, że ma być dużo kobiet. To ja słyszałem. Jedyne nazwiska, jakie pojawiają się tak naprawdę w tej chwili na stole, to są nazwiska rządu Donalda Tuska. Dosyć już to jest takie zaawansowane. No to podyskutujmy o personaliach, bo to jest zawsze najciekawsze, najbardziej sexy, jeśli chodzi o takie kwestie gorące. I pierwsze nazwisko, które oczywiście przychodzi mi do głowy, to jest Adam Szłapka, dlatego, że tu mamy naszego wielkopolskiego, poznańskiego już parlamentarzystę.
Raczej parlamentarzysta z Poznania, bo mieszka w Warszawie.
Tak, ale skrót myślowy, wybranego jako z listy poznańskiej Koalicji Obywatelskiej.
Z tego, co wiem, mieszka i w Warszawie, i w Poznaniu. Jak każdy z nas.
No tak, ale już pojawiają się nazwiska, więc zaczyna być ciekawie od razu. Panowie, podobno to ma być pomysł autorski Donalda Tuska, tak słychać. Adam Szłapka sam jest zaskoczony, że ma być ministrem do spraw integracji europejskiej. Byłabyż to pewna sztafeta, no bo mamy w tej chwili Poznaniaka, który szefuje tej instytucji. To co panowie sądzicie o tym pomyśle? No i zaraz kolejne nazwiska. Najpierw Adam Szłapka.
Szczerze mówiąc, przypomina się ta słynna anegdota o ministrze Nowaku, który chciał być ministrem sportu, ale Tusk nie dosłyszał i został ministrem transportu. Z wieloma później konsekwencjami także prokuratorskimi. No, jest sytuacja dziwna, jeżeli jakiś polityk aspiruje, szef też małego ugrupowania aspiruje do objęcia jakiegoś stanowiska, a nagle ma zajmować się czymś zupełnie innym.
No proszę, szef Unii Pracy siedzi, który też miał...
Ale jest to w stylu Tuska, to nie ma wątpliwości. Dzieli rządź tak, żeby od samego początku każdy worek kamieni na plecy.
Kto tam
Waldemar Witkowski.
No, niestety takie systemy wytworzyliśmy. No, ja powiem tak, panie pośle, no, jeżeli Tuska pan oskarża, to o takie działanie samozwańcze.
Ja przypomniałem tylko działanie z Sławomirem Nowakiem.
To Kaczyński jest o 4 stopnie wyżej. Jarosław, jeżeli chodzi o rządzenie i sam pan tego doświadczał. No, w związku z tym, ja generalnie powiem tak, no, dobry wynik zdobył, kwalifikacji nie znam.
Znaczy, 150 tysięcy.
Tak, no, bardzo dobry wynik.
Trzeci wynik w Polsce.
Bardzo dobry wynik. No i trzeba dać szansę, chociaż ja osobiście uważam i tam jakieś tam rozmowy, nawet to, taki wpis robiłem na Twitterze, mogę pokazać, tam 50 ileś tysięcy mam, niektórzy mnie czytają, że
w tym
pierwszym, o wczoraj się też 50 tysięcy czytających, więc w tym pierwszym okresie, i to bym radził premierowi Tuskowi, żeby jednak postawić, no, jak największą grono wziąć fachowców, żeby oni nie musieli się uczyć.
To są sami politycy na razie w tym
rozdaniu. Ale właśnie ja nie wiem, czy będą sami politycy, bo ja nie znam kwalifikacji jednego czy drugiego, ale generalnie ludzie, którzy coś tam w życiu osiągnęli, w pracy, tam, nie wiem, architekta, wnętrz, tam góry zdobywał, tylko nasz kolega poseł, najwyższe szczyty.
Ciężka praca.
Tego mu zazdroszczę, bo ja tylko nadjeżdżałem na nartach, ale jakbym miał tam drapać na taki tam 8-tysięcznik, to pewnie bym nie zrobił tego nigdy. W związku z tym, tych fachowców trzeba moim zdaniem w tym pierwszym okresie, jeżeli ma się udać ta nasza misja, jak najwięcej fachowców. Ponieważ oni wchodząc właśnie od razu mogą przystąpić do pracy, a nie do uczenia się swojego resortu. Czy tak się stanie? Nie wiem. Wiele razy apeluję, miałem doświadczenia w życiu różne, prowadziłem różne firmy i tak dalej, między innymi taką cukrownię w Kościanie dużą, skąd tam rodzina pan Szlapku.
Uczył się pan cukrownictwa?
No nie, ja się przygotowywałem jako tam przewodniczący rady, a potem jakiś tam tylko przejściowy taki okres był, nie? Ale no, trzeba umieć zarządzać zasobami ludzkimi, a w każdym ministerstwie takie zasoby są i myślę, że tam jest wiele bardzo wartościowych ludzi, którzy niekoniecznie są politycznie skażeni. W związku z tym każdemu nowemu ministrowi no, życzę, żeby jak najszybciej wdrożył się w te nowe zadania i ewentualnie dobrał sobie podsekretarzy stanu, bo to łatwiej jest wtedy spoza posłów takich, no, którzy będą fachowcami w tych pierwszych dniach rządzenia w ministerstwach. Wiem, co to znaczy, jak się idzie no nieraz nie warto ryzykować, pójść na wielką wodę, bo łódka się może przewrócić.
No,
panie pośle,
nie ma co tutaj jeszcze niczego przesądzać, bo czekamy wszyscy na oficjalne ogłoszenie rządu. Tym niemniej trzymamy kciuki zarówno za posła Szłapkę, jak i za inne osoby, o których się mówi, za Barbarę Nowacką.
Z Wielkopolskiej jest też Paulina Henik-Kloska, typowana na ministra klimatu i środowiska.
Absolutnie. I tutaj mogę
Polska
powiedzieć...
Polska 2050.
I tu mogę powiedzieć, że ta kandydatura też cieszy, bo akurat pani posłanka jest bardzo zaangażowana w kwestie wysychającego pojezierza Gnieźnieńskiego. Tam razem współpracowaliśmy i działaliśmy na rzecz pozyskania jakichś funduszy póki co z Urzędu Marszałkowskiego, ale mamy nadzieję, że właśnie niedługo z funduszy rządowych na to, żeby przeciwdziałać temu wysychaniu jezior i rewitalizacji tego naprawdę cennego rolniczo i turystycznie obszaru. Więc cieszy mnie ta kandydatura. Myślę, że posłanka Henik-Kloska rozumie to tą dziedzinę. A jeśli chodzi o posła Szłapkę, również myślę, że jeśli faktycznie się to potwierdzi, to nie mam wątpliwości, że byłby świetnym ministrem od spraw europejskich. A jest tu co robić, prawda? Bo niestety Polska ma zaległości, ma zaniedbania. Od ponad 2 lat czekamy na miliony, miliardy, prawda, z KPO. Czekamy na po prostu poprawienie zepsutych relacji z Unią Europejską. Koniec po prostu z tym szukaniem wroga, gdzie go się nie powinno szukać. Potrzebujemy współpracy w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. Prawdziwy wróg jest na wschodzie, z nim trzeba się mierzyć. Dlatego tutaj są poważne wyzwania dla naszej polityki zagranicznej. Po prostu cieszę się, że właśnie nie tylko mamy szansę tutaj na otwarcie rządu na ekspertów, ale przede wszystkim na spójną politykę integracji, a nie
to
po prostu wojowanie i ksenofobię.
Witkowski mówił o ekspertach, Franciszek Sterczewski mówi raczej o politykach takich znanych z polityki.
Ale my nie jesteśmy sami, prawda? Działamy w porozumieniach, działamy z NGO-sami, które niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości dobijał przez ostatnie lata. Działamy z trzecim sektorem, działamy, prawda, z środowiskiem nauki. Dzisiaj byliśmy z oboma panami obecnymi tutaj na spotkaniu z panią rektor UAM, która wyraźnie pokazywała, że Polska, jeśli chodzi o finansowanie nauki i edukacji, jest na szarym końcu europejskim.
To dobrze, że takie spotkanie w ogóle się odbyło.
Absolutnie.
Wszystkich parlamentarzystów dzisiaj zaobserwowałem.
I mam nadzieję, że po prostu to się
dobrą
zmieni.
Dobrą frekwencję tego spotkania.
To są takie rzeczy fundamentalne, co do których tutaj, jak siedzimy, nie ma rozbieżności. No, jeżeli chcemy się rozwijać...
Rozbieżność jest, czy będzie jeden resort, czy 2 resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe. To jest rozbieżność, jeżeli mówimy o pani rektor.
Ale będzie decyzja temacie. Tutaj koalicji rządzącej. Poczekamy, zobaczymy.
Myślę, że to jest tak duża koalicja, jest tak wiele członów, które się składa na koalicji, 11 partii, że na pewno będą 2, a nie wiadomo, czy nie skończy się na 3 albo 4.
Nie, nie dlatego, panie pośle.
Edukacji, nauki i szkolnictwa.
Trzeba tutaj dokonać jakiegoś podziału, żeby każdy był z tego jakoś politycznie zadowolony. Jeśli chodzi o kandydatów na ministrów, to mogą to być eksperci, mogą to być politycy, byle to były osoby kompetentne, które są w stanie dobrze prowadzić sprawy w określonym obszarze. Ja po pierwsze uważam, że nie ma tutaj reguły, natomiast jak będą konkretne nazwiska, będziemy oceniać, czy
jest
to
mnóstwo
osoby,
tych konkretnych nazwisk,
czy te osoby,
Radosław Sikorski, te osoby, Adam Bodnar, Bartłomiej Misienkiewicz,
Bodnarowi nie można odmówić,
tu już pojawiają się nazwiska kontrowersyjne, no bo Sienkiewicz do niedawna był pod wpływem alkoholu w Sejmie, no jest raczej kontrowersyjną osobą, od czasu nagrań w
Sowie. To jest akurat argument jakiś poniżej pasa, przepraszam.
Ale taka jest prawda, że był złapany jako osoba pod wpływem alkoholu.
Jest nagranie, nie wiadomo, co to oznacza.
Skoro mówi pan o nagraniach, to przecież był nagrany w Sowie i Przyjaciele. No i to są wypowiedzi, sposób myślenia.
No Mateusz Morawiecki również. Czy to zieloni świadczy?
Poniżej wszelkich. Na pewno nikomu to nie dodaje prestiżu, w szczególności jeśli wypowiadał się w sposób niewłaściwy, żenujący. Jeśli chodzi o Radosława Sikorskiego i wypowiedzi o robieniu różnych rzeczy Amerykanom, wszyscy to pamiętamy, więc dziwię się, że Platforma Obywatelska chce wchodzić po raz drugi do tej samej rzeki i opiera się osoby skompromitowane. Jeśli chodzi o Paulinę Hennig-Kloskę, to tak jak rozumiem, że mogłaby zajmować się sprawami rozwoju, przedsiębiorczości, no to na litość Pana Boga, nieznane są jej kompetencje, jeśli chodzi o ochronę środowiska.
Klimatu.
To wszystko nie idzie w takim kierunku merytokratycznym.
Rozwój gospodarki, raczej, z tego co powiedział dzisiaj, bo to Kamysz, to będzie resort.
Raczej jest to wypadkowa interesów różnych ugrupowań i to, że każdy musi coś dostać i często będą to chyba merytorycznie przypadkowe decyzje.
Zapytam o edukację, bo to jest temat, który jeżeli potencjalna koalicja rządowa, potencjalna opozycyjna dziś jeszcze, no to jeżeli mamy szukać elementu, który nie spina się, to jest właśnie ten jeden resort, bo Lewica bardzo chciała, żeby to posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była kandydatką no właśnie na ten urząd, na Ministerstwo Edukacji, nawet przy tym podziale ewentualnym na szkolnictwo wyższe, no to edukacja miałaby przypaść lewicy. I wszystko wskazuje na to, że no nie dostanę niście tego ministerstwa.
To nie jest
będzie w ramach Koalicji Obywatelskiej.
To jeszcze, tak, znaczy nie jest znaczy to dzisiaj, bo tam znaczy w najbliższych znaczy w momentach się rozstrzyga.
Bo pan zawsze jest dobrze poinformowany.
No nie, to nie tam dobrze poinformowany. Znaczy generalnie no jestem szefem partii, jest takich tam ileś na lewicy i no jakiś
to,
tam przegląd informacji.
To co dziś jest na tapecie,
nie, ja nie będę co przez na tapecie, tylko powiem tak. Tam mam jakiś tam, nie że wewnętrzny problem, nie, ale generalnie, czy jeżeli, bo inna siła jest tego klubu, jak jest razem, jednoznacznie określone.
Razem nie jest razem. Razem jest poza rządem.
To oni też teraz troszkę dyskutują wewnętrznie ten temat. Zresztą taki tam artykuł, wywiad zrobiłem, w którejś gazecie wyprosił, czy Newsweeku, tam nawet miałem jakiś tak, czy nie, że żal, tylko, że generalnie nie warto podejmować decyzji tam, nie wiem, z dnia na dzień jeszcze
mówi no partii razem.
No tak, no po generalnie, no wiadomo, że są emocje w takich dyskusjach klubowych, tak jak wszędzie, no przecież przy układaniu list zawsze są jakieś emocje, nie? Jeżeli tylko pod wpływem tych emocji, że ktoś tam czegoś nie dostaje, albo nie dostaje to, czego nie oczekiwał, no próbuje się zrobić większą sprawę, to jest błąd. I no powiedział tak, to lewica nasza jest bardzo różnorodna, właśnie jest ta młoda, taka bardziej emocjonalna i jest ta taka jak ja, taka bardziej doświadczona. Obydwoje, znaczy i ja, i ci młodzi mamy podobne poglądy. Natomiast inaczej, często ja wezmę oddech, zanim
czyli jesteście, jak rozumiem, ten oddech sprawia, że jesteście w stanie oddać resort edukacji.
No i nie
edukacji,
będę, ja nie tutaj
się umierać za
dotyczyło to jednej osoby, jednej kobiety. No i zobaczymy. To, ta sprawa do końca jeszcze nie jest rozstrzygnięta. No poczekajmy. I tak ostatecznie decyzję podejmie największa partia w tej sprawie, bo jak się podzieli tymi ministerstwami. No jest, to nie jest tak, że ona, że pani Agnieszka już nie jest jakby rozpatrywana jako potencjalna kandydatka.
Słyszałem o niej, ale jako o kandydatce Ministerstwa Rodziny, jeśli dobrze...
No zobaczymy, bo tak rzeczywiście jest taka próba, tak kiedyś
tak się mówi.
Unia Pracy była, no tak właśnie tak Unia Pracy była zawsze za sprawy społeczne, no to tak samo się próbuje teraz tą lewicę szerszą te sprawy społeczne. Poczekajmy, rzeczywiście to się rozstrzyga, no dzisiaj się rozstrzyga praktycznie, no.
Bardzo pan wieloznacznie mówi. No, dużo
mogę,
między wierszami
no, proszę powiedzieć, panie rektorze, no, nawet jeżeli coś więcej nad wiem, to nie mogę powiedzieć, bo tam jeszcze też jedno nazwisko z Wielkopolski wchodzi. Też, że pan wiedział, ale trochę może niższy
teraz to pan
szczebel.
Zafundował nie przez pana
ale,
nocy, bo teraz te
ale
nazwiska
też nie mogę tego wszystkie powiedzieć. No proszę zrozumieć, że te rzeczy no, są przedmiotem nie tylko kłótni, ale uzgodnień i ujawniają takie informacje, które może szkodzić tej osobie, a na pewno nie pomaga. Ja mogę go powiedzieć tylko w własnym imieniu. Nie staram się o żaden etat, żadne rządowe stanowisko, nawet nie będę senatorem zawodowym, tylko będę tak zwanym senatorem społecznym.
A miało paść takie pytanie, czy to ktoś do panu wydzwonił z propozycją objęcia resortu zdrowia, którego nikt podobno nie chce objąć.
To będzie potężne wyzwanie, absolutnie. No, generalnie każdy obszar, mam wrażenie, że wymaga poważnych reform, poważnych po prostu zmian. No, albo PiS w ostatnich latach no, nie zauważył problemów, albo jak widział pożar, to dolewał oliwy do ognia. No, niestety widzieliśmy, ile było afer z respiratorami, z maseczkami i tak dalej, ile było, prawda, nepotyzmu i zawłaszczania spółek. To wszystko musi się zmienić i to jest ten moment radości właśnie, że jest szansa na przywrócenie jakiegoś porządku.
Pani właśnie nikt do pana nie dzwonił z propozycją objęcia resortu zdrowia. Ja tak mówię trochę...
Nie, że tak
lekki
powiem...
Sarkazm,
czekamy,
lekki sarkazm, ale bez przesady.
Czekamy wszyscy niecierpliwie na oficjalne decyzje, na oficjalne ogłoszenia, ale nie ma wątpliwości, że będzie to lepszy rząd, bardziej demokratyczny, bardziej po prostu reprezentujący polskie społeczeństwo. Różnorodny, oczywiście, ale...
Zgadzam się z ale, tym, że nie tak ma pewności, pan, że będzie to lepszy rząd.
Tak jak pan poseł
raczej
mówił, że opozycja, czy nie, niegdyś opozycja, a teraz właśnie koalicja rządząca, czego jeszcze państwo nie potraficie sami przyznać, ale okej. Że jeśli pan poseł nam wskazuje różnice zdań i tak dalej, to chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj ustaliliśmy, że skoro pan premier Morawiecki nawet mówi o poparciu dla in vitro, a pan przyznaje nam się tutaj osobiście, że nie poprze pan tego, tej
ja
ustawy. W związku z tym sam pan pokazuje rozjazd jest w PiS-ie i po prostu co was czeka.
30 sekund, panie pośle, musimy kończyć.
Ja w ogóle się do tego nie odnosiłem, więc
no, odniósł
to
się
są
pan.
Przedwczesne jakieś wnioski, bo nie znam projektu, o którym mówimy. Nie wiemy, czy taki w ogóle projekt będzie. Natomiast ja bym chciał, żeby jakikolwiek będzie polski rząd, żeby to był dobry rząd, żeby ministrowie byli kompetentni, rzeczowi, żeby rozwiązywali problemy z korzyścią dla kraju. Mam jednak wątpliwości, bo te nazwiska, które się pojawiają, Sikorski, Sienkiewicz, no to są nazwiska osób, które no mają już duże za uszami, nie sprawdzili się, odeszli w niesławie. Ich powrót nie byłby dobry dla naszego kraju.
Każdy z nich lepszy niż Czarnek, Morawiecki, Ziobro.
No to te personalia pewnie niedługo się rozstrzygną i zobaczymy rzeczywiście, kto będzie miał większość koalicyjną. Przypomnę, powinniśmy najpierw poznać nazwiska rządu Mateusza Morawieckiego. O tym pewnie będziemy rozmawiali następnym razem.
To ciekawe, jak długa jest ta kolejka.
Posłowie Franciszek Sterczewski, Bartłomiej Wróblewski, senator Waldemar Witkowski.
Dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru dla państwa.
Dobrego wieczoru.
Poznań bez smogu dzisiaj.
No i to jest bardzo dobra wiadomość. Można wyjść na spacer.
Niestety, między 50 parę dni tu popieram wszystkie działania, które ograniczą smog w Poznaniu.
I tym akcentem kończymy dzisiaj. Dobrego, spokojnego, czystego nieba dla państwa życzę.
Przy gorącym stole.